Naszym Jezusie Chrystusie. Wdzięczny jestem Bogu Najwyższemu, że pozwolił tu przybyć do Was i razem z Wami rozbierać słowo prawdy. Przyjeżdżając do Was, przywożę Wam miłe chrześcijańskie pozdrowienia od takich zborów, który miałem ostatnią możliwość odwiedzić i służyć słowem prawdy. To zbór w Zdanowie, zbór w Cieszynie i zbór w Głogowej. Do tych pozdrowień dołącza się moja żona, rodzina, pozostali bracia i siostry z Bytomia, którego jestem członkiem. Ci wszyscy życzą Wam wiele obfitych łask i błogosławieństw Pańskich na drodze poświęcenia. Obecnie z łaski Pana skierujemy naszą uwagę na słowa, które są zapisane w proroctwie Izajasza w 9 rozdziale od wiersza 1 po wiersz 7. Proroctwo Izajasza, 9 rozdział. A zatem tematem naszych rozważań będzie prawdziwa światłość Ewangelii Chrystusowej, która oświeci każdą istotę ludzką w odpowiednim czasie. 9 rozdział proroka Izajasza, a wiersz od wiersza 1 czytamy. Ale jednak nie tak zaćmiona będzie ona ziemia, która uciśniona będzie jako pierwszego czasu, gdy Bóg dotknął ziemię Zabulon i ziemię Neftalim, ani jako potem, gdy obciążył ku drodze morskiej przy Jordanii Galileję ludną. Bo ludom, który chodzi w ciemności, ujrzy światłość wielką, a tym, którzy mieszkają w ziemi cienia śmierci, światłość świecić będzie. Rozmnożyłeś ten naród, aleś nie uczynił wielkiego wesela. Wszakże weselić się będą przed Tobą, jako się weselą czasu żniwa, jako się radują, którzy łupy dzielą. Gdyż wiatr brzmienia Jego, a łaskę ramienia Jego i pręd poborcy Jego złamiesz, jako za dni Madyjanczyków. Gdzie się wszystka bitwa bojujących szczaskiem stała i szaty były we krwi zwroczone, a co się spalić mogło ogniem spalonym. Ale bowiem dzieciem narodziło się nam, a syn nam dany jest nam i będzie panowanie na ramieniu Jego, a nazwie imię Jego dziwny, radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju. A ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, któremu końca nie będzie, osiądzie na stolicy Dawidowej i na królestwie Jego, aż je postanowi i utwierdzi w sądzie i w sprawiedliwości, odtąd aż na wieki uczyni to zawistna miłość Pana zastępów. Odczytane słowa z tegoż proroctwej księgi Izajasza, które będziemy mieli pod rozwagą, nie miały one natychmiastowego zastosowania wtedy, gdy były wypowiedziane przez proroka Izajasza. Nie możemy ich również zastosować do pierwszego adwentu naszego Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ rozmiar tego proroctwa sięga dalej, aniżeli do narodu żydowskiego i zastosowanie to obejmuje o wiele szerszy zasięg, gdyż w słusznym czasie będzie mieć zastosowanie do całego świata ludzkości, podczas której obecności Chrystusa i ustanowienia Jego chwalebnego Królestwa w mocy i wielkiej chwale. Znajdujemy w tym jednak pewną łączność z tym, co było już w przeszłości i zawiera się to w wyrażeniu, albowiem dzieciem narodziło się nam ponad 2000 lat temu. W słowach tych pokazane jest skromne, zapoczątkowane one wielkiej światłości, onego słońca sprawiedliwości, które jeszcze nie wzeszło dla wszystkich ludzi, lecz świta w sercach najbardziej wiernych. Dlatego patrząc na świat ludzkości, możemy zauważyć, że mamy jedna trzecia populacji to chrześcijanie, a dwie trzecie populacji ludzkości to poganie i Mahomeci. Przy narodzeniu Jezusa Chrystusa wypowiedziane były słowa, które są zapisane w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, a wierszu 10. I rzekł anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi. Czy ta radość była wielką radością dla wszystkich ludzi wtedy, kiedy nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus się urodził? Na pewno, że nie. Pastuszkowie witali Jezusa, chóry anielskie. Natomiast reszta świata mało wiedziała o Jezusie Chrystusie. A tutaj wyraźnie mówi, widzimy Ewangelia, że to będzie radość, która będzie wszystkiemu ludowi. To będzie radością dla wszystkich ludzi. I dlatego proroctwo to jeszcze w zupełności się nie wypełniło, ale wierzymy, że ono będzie wypełniać się i w rzeczywistości całkowicie się wypełni. Owym ludziom, którzy chodzi w ciemności i ma ujrzeć światłość wielką, jest w rzeczywistości cała ludzkość, ale bowiem zaćmienie pod względem religijnym pokrywa narody z wyjątkiem małej mniejszości, gdzie skorzystał Kościół Chrystusowy, wielka kompania i obecnie lud Boży, któremu przyświeca bardziej światłość Chrystusowa. Zatem apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, wierszu 28 mówi, że wszystko stworzenie wespół wzdycha i boleje pod przekleństwem śmierci. Prorok Izajasz był jednym z proroków, który pisał o łasce i o przyszłym Mesjaszu. Jego działalność miała miejsce w latach 740-680 przed Chrystusem. Prorok ten napisał te słowa, które na wstępie odczytaliśmy prawdopodobnie krótko po tym, jak 10 pokoleń Izraela, zwane także Królestwem Efraima, zostało zabrane w niewolę asyryjską. Zabulon i Neftali byli to synowie Jakuba. Pokolenie Zabulona i jego brata Isaszara zamieszkiwały na ziemiach położonych na zachód od Jeziora Galilejskiego, północnej części ziemi obiecanej. Natomiast Neftali i jego brata Dan zamieszkiwali tereny między Galileją a morzem. Zabulon i Neftali były to nazwy najgłówniejszych okręgów Efraima, a prorok, patrząc wówczas na tę spustoszoną ziemię, wykazał pod kierownictwem Ducha Świętego, że w późniejszym czasie spłynie na nią wielkie błogosławieństwo. Kilka wieków po napisaniu tego proroctwa przez Izajasza Jezus okazał się między ludźmi, spędzając najwięcej czasu i czyniąc wiele cudów w tej właśnie ziemi Zabulon i Neftali, zwanej także Galileją, która w czasach Izajaszowych była pozbawiona mieszkańców żydowskich i osadzona przychodniami z pogan. Później poganie ci osiedlili się przeważnie w okolicy miasta Samarii i byli zwani jako Samarytanie. Zaznajomiając się z Izraelitami, mówili, że oni mają cząstkę tych błogosławieństw należących do narodu izraelskiego. Jednakowo Żydzi uważali, że wciąż ich za pogan i nie chcieli mieć żadnej społeczności z Samarytanami. Oprócz okręgu samarytyńskiego cała Galileja była zaludniona Żydami, lecz ludność ta była zaliczana do ludzi mniej poważanych. Było to też ujmą, że Jezus i jego apostołowie nazwani byli Galilejczykami. Galilejskie miasto Nazaret, gdzie Jezus spędził swoją młodość, zaliczane było do miasta mało poważanego i stąd to wyrażenie, jak możesz z Nazaretu być co dobrego, jak mówi Ewangelia Jana w 1 rozdziale, a wierszu 46. Wprawdzie Jezus urodził się w Betlejemie, w mieście zacnym, w mieście Dawidowym, ale jego matka Maria i Józef mieszkali w Nazarecie i w tym pewna miara niesławy mogła być przyczepiona do niego i jego spraw. Bóg jednak chciał pokazać, że z niezacnych miast może być coś dobrego, czego dowodem było postępowanie Jezusa i apostołów. Bóg nie ma względu na osobę, czy biały, czy ma tytuł naukowy, czy też nie. Bóg nie patrzy, kto z jakiego miasta czy kraju pochodzi, ale patrzy na stan serca. I to możemy odczytać pierwszą księgę Samuelową w 13 rozdziale, gdzie mówi, jak był dokonany wybór na króla narodu izraelskiego. 1 Samuelowa, 13 rozdział, a wiersz 13 i 14. 1 Samuelowa, 13 rozdział, a wiersz 13 i 14 mówi tak. I rzekł Samuel do Saula, głupieś uczynił, nie zachowałeś przykazania Pana Boga Twego, któreś rozkazał, albowiem teraz wybył, utwierdził Pan królestwo Twoje nad Izraelem aż na wieki. Ale teraz królestwo Twoje nie ostoi się. Pan sobie znalazł męża swego według serca swego, którego rozkazał Pan, aby był wodzem nad ludem jego, gdyżeś nie zachował, coś przykazał Pan. Czyli widzimy, nie dokonał tegoż posłuszeństwa król Saul wobec Boga, widzimy wobec narodu izraelskiego, dlatego też Bóg nie życzył sobie, aby taki król był panował nad narodem izraelskim. Stąd też postanowił, aby wybrać króla według swego serca, którym był Dawid. Dlatego wiersz drugi mówi, że stosuje się to dobrze do Galilei i wszystkich miast i narodów, bo lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światłość wielką, a tym, którzy z ziemi cienia śmierci, światłość świecić będzie. Wiele proroctw wypełniło się podczas pierwszego pobytu naszego Pana Jezusa Chrystusa. 35 proroctw dotyczących Jezusa Chrystusa wypełniło się prawie jednego dnia. Także wiele proroctw się już wypełniło, a wiele jeszcze się wypełni w przyszłości. Ludzkość podczas 3,5-letniej misji naszego Pana i później miała wielu przedstawicieli prawdziwej światłości, lecz światłość ta świeciła w ciemności, a ciemności nie mogły dostrzec tej światłości. I tu słowa Pisma Świętego, które są zapisane w Ewangelii Jana, wyraźnie nam o tym mówią, bowiem pierwszy rozdział Ewangelii Jana, a wiersz 9 i 10 mówi nam tak. Tęci był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest, ale go świat nie poznał. I również trzeci rozdział tejże samej Ewangelii od wiersza 19. A tęci jest sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, niżeli światłość, bo były złe uczynki ich. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie na światłość, aby nie były zganione uczynki jego. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby były jawne uczynki jego, iż Bogu są uczynione. I jeszcze 8 rozdział, a wiersz 12, tejże samej Ewangelii mówi tak, zasiem im rzekł Jezus mówiąc, jam jest światłość świata, kto mię naśladuje, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. A zatem tylko niektórzy mogli ocenić tą światłość za czasów Jezusa Chrystusa i na przestrzeni całej historii ludzkości, aż po dzień dzisiejszy. Apostoł Paweł dobrze powiedział w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, a w 4 wierszu, że Bóg tego świata oślepił zmysły, to jest niewierny, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej. Dlatego lecz prorok daje nam zapewnienie, że którzy mieszkają na ziemi cienia śmierci, światłość świecić będzie. Czyli będą mieli większe wyrozumienie prawdy Bożej, a ziemią cienia i śmierci jest cały świat, a stał się nią od chwili, gdy pierwsze przestępstwo zostało dokonane w Eden i gdy wyrok śmierci został wypowiedziany na cały rodzaj ludzki. Cień śmierci, grzechu, błędu, degradacji, smutku, kłopotów, bólu, chorób, rozterek, serca, stratach, rozczarowaniach zaciemniają tę dolinę. Dlatego ogromna większość ludzi przychodzi przez nią w strachu i dochodzi do jej kresów z rozpaczy. Popatrzmy, co mówi Ewangelia Łukasza w 21 rozdziale tej księgi od wiersza 26. Tak, jeśli ludzie krętwić będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, ale bowiem mocy niebieskie poruszą się. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach i mocą i chwałą wielką. A gdy się to pocznie dziać, spoglądajcie, a podnoście głowy wasze, przed ojściem przybliża odkupienie wasze. A zatem znaki widzimy na niebie i ziemi, dlatego przed strachem z powodu, nie z powodu cierpień, oczekiwaniem, spodziewaniem, które przyjdą, moce niebieskie to obecne rządzące się władze cywilne i władze duchowe. Dlatego widzimy, ludzi będzie ogarniać strach na widok tych wszystkich rzeczy, bowiem jeszcze, gdy czytamy w 21 rozdziale tej samej Ewangelii, a wiersz 11, który mówi tak, i będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi, głody i mory, także straty i znaki wielkie z nieba będą. Z nieba symbolicznego. Wierzymy, że dzieci Boże doznają w tej dolinie wiele błogosławieństw, które umożliwiają im znoszenie trudów z odwagą i spokojem. Bowiem to dzieci Boże są upewnieni, że będą musieli przechodzić takie próby i doświadczenia, lecz one będą doświadczeniami nie aż tak długimi, aby ich nie można było znieść. Lecz te doświadczenia w odpowiednim czasie miną, bowiem Bóg sprawi, że wszystkie rzeczy wspólnie działają dla ich dobra, żeby byli mocą utwierdzeni przez oświecenie duchem. On daje nadzieję wiecznego wyzwolenia od wszelkiego zła i obiecuje doprowadzić do wiecznego życia. Miara światła, jaka emanowała ze słów i czynów Jezusa podczas pierwszego Adwentu, nadal promieniuje od tych wszystkich, których umysły i serca zostały oświecone Jego obietnicami i Jego duchem. Lecz nie jest to światło, które ma rozproszyć ciemność ziemi i sprawić, aby cała ludzkość doceniła mądrość i chwałę. Wielu ludzi dzisiaj zabiega po to, aby naprawić świat ludzkości, lecz w żadnym wypadku tego nie dokona, bowiem opowiadanie Ewangelii jest na świadectwo, a nie nawrócenie świata ludzkości. Ten czas będzie miał nasz Pan Jezus Chrystus, który podczas całego tysiąclecia będzie dokonywał tego wspaniałego dzieła. Dlatego myślę, że jesteśmy przekonani, że w odpowiednim czasie ziemia będzie napełniona znajomością Pańską. O tym nam zapewnia prorok Izajasz w tym 11 rozdziale, a wierszu 9, gdzie mówię, nie będąc schodzić na wszystkiej górze mojej, bo ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, jako morze wodami napełnione jest. Góry przedstawiają nam królestwa. Dlatego Słowo Boże jest pochodnią nogą moim, a światłością ścieżce moim, jak mówi psalmista Dawid w psalmie 119, a wiersz 105. Pochodnia ta nie świeci w zupełności dla całego świata, ale tylko tym, co są ludem Pana, który to światło rozjaśniające przyświeca. Wszyscy tacy starają się iść tą doliną pod kierownictwem i opieką onego wielkiego wodza zbawienia, którzy rzeczywiście ujrzeli to światło w nim i zobaczyli światłość, jakiej świat nie może dostrzec. Jednak możemy dziękować wielce Bogu, że to światło, które oświeca nas oraz za to, że nadejdzie czas, że świat zobaczy również w odpowiednim czasie wielką światłość, która będzie oświecać wszystkich ludzi. Bowiem takie jest życzenie Boga, aby wszyscy ludzie przyszli do znajomości prawdy, wszyscy więc będą oświeceni, bowiem to jest powiedziane w boskim planie zbawienia wybranych i niewybranych. Popatrzmy, co mówi w tej sprawie apostoł Paweł w pierwszym liście swym do Tymoteusza, w drugim rozdziale od wiersza trzeciego. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział od wiersza trzeciego, ale bowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Wielu powiada, jeśli chce, to uczyni. Oczywiście, u Boga nie ma nic niemożliwego, naturalnie, że jest w stanie wszystko dokonać i uczynić, ale właśnie chce tak uczynić, aby każda jednostka ludzka mogła widzieć i znać słowa prawdy i po co ten Jezus przyszedł na świat, dlaczego położył swoje życie i wiele, wiele innych rzeczy, które kryją się w boskim planie. Dlatego boskim życzeniem jest, aby każda jednostka ludzka była zapoznana pod tym względem i mogła wtedy dopiero zadecydować, jak ma dalej postępować. Dlatego następny wiersz mówi, rozmnożyłeś ten naród, weselić się będą przed Tobą, jako się weselą czasu żniwa, jako się radują, którzy łupy dzielą. Werset ten opisuje ludzkość wieku tysiąclecia, wyprowadzono ze snu śmierci, uwolniono od klątwy Adamowej, radującą się jak ci, którzy zbierają żniwo lub jak ci, którzy dzielą się słowem prawdy. Uczestniczą w czymś dobrym, co im przypadło w udziale. Tysiącletnie błogosławieństwa restytucji będą rozdawane jako Boże dary, bowiem Bóg nie żąda jakiejkolwiek opłaty. Daje to wszystko darmo dla dobra człowieka. I wiele innych rzeczy, to słońce, te deszcze, te wszystkie inne, widzimy, prawa natury, które dzisiaj mamy wokół nas, one są dla dobra człowieka. Dlatego błogosławieństwo złożonego okupu na krzyżu są przygotowane dla wszystkich, którzy okażą posłuszeństwo, tacy będą mogli korzystać z wspaniałych błogosławieństw, o ile okażą posłuszeństwo wobec tym zaleceniom. Lecz Pismo Święte mówi, że będą tacy, którzy mają usposobienie oporne i świadomie je odrzucą, myśląc o własnych korzyściach. Tacy nie skorzystają z tych wspaniałych błogosławieństw Bożych, będą musieli pożegnać się w przyszłości z życiem. Gdyż jarzmo brzmienia i pręt poborcy będą złamane. Gdy skończy się panowanie szatana, wszelkie zło, degradacje, brzemię grzechu i jego przekleństwo będzie zdjęte z ludzkości, a pręt szatana ciemiężcy będzie złamany. Ludzkość zostanie uwolniona od zła. Jego jarzmo grzechu, błędu, smutku, bólu i śmierci, jego laska czy pręt ciemiężenia i zniewolenia, które tak bezlitośnie kładł na ramiona swych poddanych, jego pręt w znaczeniu berła, bowiem hebrajskie słowo schebet jest tłumaczone z centrum lub łaska jego monarszej władzy. To zwycięstwo nad szatanem nastąpi przez wielki ucisk anarchię, która zniszczy ostatni ślad po królestwie szatana. Królestwo szatana zostanie pokonane, a na jego miejsce zostanie wprowadzone Królestwo Boże. Proroctwo daje ilustrację tego przyszłego wybawienia spod władzy szatana i mówi, jako było za dni Madianitów, kiedy Gedeon i jego 300 wojowników w krótkim czasie rozgromiło zastępy madiańskie. Możemy odczytać te słowa, które są zapisane w Księdze Sędziów w 7 rozdziale od wiersza 15. Księga Sędziów, 7 rozdział od wiersza 15 czytamy. I stało się, gdy usłyszał Gedeon powieść snu onego i wykład jego, podziękował Bogu, a wróciwszy się do obozu izraelskiego, rzekł, wstańcie, albowiem dał Pan w ręce wasze obóz madiański. Rozdzielił wtedy one 300 mężów na 3 wówce, a dał trąby w ręce każdemu z nich i dzbany czcze i pochodnie w pośrodek dzban. I rzekł do nich, co ujrzycie, że ja czynię, to czyńcie, bo to ja w niej idę w przodek obozu, a co ja czynić będę, to wy czyńcie. Gdy zatrąbię w trąby ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy wy też zatrąbicie w trąby około wszystkiego obozu i będziecie mówili miecz pański i Gedeonów. A tak przed Gedeon i 100 mężów, którzy z nim byli w przodek obozu, gdy się zaczęła średnia straż, zaraz skoro przemieniono straż i trąbili w trąby, a potłukli dzbany, które były w rękach swych, mieli. Zatrąbiły też one 3 kufy w trąby, potłukły dzbany, a wziąwszy w lewą rękę pochodnie, a w prawą rękę swoją trąbę, aby trąbili i wołali miecz pański i Gedeonów. Przez trąbienie w trąby oraz przez robicie dzbanów i świecenie pochodniami tak poraziło i w zamęt wprowadziło Madianitów, wielki popłuch, trąby przedstawiają nam prawdę Słowa Bożego, dzwany wyobrażają nam człowieczeństwo wiernych, dzwany próżne wyobrażają fakt, że wierni byli wolnymi od samolubstwa i światowości oraz wyobrażają ciała jako gliniane naczynia. Lampy, czyli pochodnie, wyobrażają prawdę i Ducha Świętego, prawdy, które napełniły władzę serca i umysły wiernych. 32 tysiące powołanych było wszystkich, którzy weszli w próbne usprawiedliwienie. 22 tysiące wyobraża tych, którzy obawiają się iść dalej, co są ci, którzy liczyli koszt, obawiając się poświęcenia. 10 tysięcy wyobrażają wszystkich, którzy się poświęcili, a 9700 wyobraża tych, którzy nie byli w pełni posłusznymi i gorliwymi względem Słowa Bożego, to byli członkowie wielkiego grona, odrzuceni od wysokiego powołania. 300 mężów wyobraża samych wiernych, którzy chwytali ręką swoją do ust swoich wodę i ci rozsądzali, co piją, tak jak mówi nam Księga Sędziów w 7 swym rozdziale, a wiersz 6 i 7. Księga Sędziów, 7 rozdział, a wiersz 6 i 7 mówi nam tak. I była liczba tych, którzy chwytali ręką swoją do ust swoich wodę, 300 mężów, a wszystek inny lud uklęknąwszy na kolana swoją pił wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona, przez tych 300 mężów, którzy chłeptali, czyli chłeptali wodę, wybawię was, a podam Madianity w ręce twoje, a inny wszystek lud każdy niech idzie na miejsce swoje. Czyliż ci 300 mężów, którzy brali wodę do picia, to przyglądali się, co piją. Rozsądzali, czy ta woda jest czystą naprawdę. A reszta, widzimy, klękało i piło wodę bez zastanawiania się. Dlatego tych 300 mężów przedstawia nam malutkie statko wojowników Gedeona, którzy wraz z nim byli w stanie dokonać tak wielkiego dzieła, tak jak za czasów Gedeona, gdzie pod dowództwem jego byli w stanie pokonać te zastępy madiańskie. Wojownicy Gedeona są typem na malutkie statko, Gedeon jest typem na Chrystusa i tak jak tam pod dowództwem Gedeona zostało dokonane zwycięstwo, miecz pański Jehowi Gedeona Chrystusowy. Tak w słusznym czasie pod dowództwem Chrystusa wojownicy, czyli malutkie statko, które ofiarnicze oddało swe ciało, będą światłością dla świata. Będzie dokonane wielkie zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości nad błędem, grzechem i ciemnością. Szatan zostanie związany, a uciśniona ludzkość zostanie uwolniona od wszelkiego zła, grzechu i degradacji. Bowiem wiersz 5 pokazuje nam, że wielki ucisk będzie droższy aniżeli wszelkie poprzednie uciski. Powiedziane jest, że wszelkie zwycięstwa osiągane były wielką walką i rozlewem krwi, lecz to poprzedzone będzie gwałtowniejszym zniszczeniem przyrównanym do pożerającego ognia. Możemy to zauważyć, co się dzieje w wielu krajach. Możemy to zauważyć z Pisma Świętego, jak również z opisu sług pańskich i z proroctw. Przy powieści naszego Pana należy zauważyć, iż kuria tego ostatniego konfliktu, po którym władzę obejmie Chrystus wraz z Kościołem, przyrównana jest do jak gdyby pożerającego ognia. Bowiem Pismo Święte powiedziało, mówi nam, że już Bóg więcej nie zatopi. Widzimy ziemię wodami potopu. Lecz ziemia będzie zniszczona ogniem. To nie znaczy, że ziemia literalna. Lecz cały porządek będzie zniszczony tu na ziemi, a ogień nam przedstawia zniszczenie. Dlatego to, aby zilustrować gwałtowność tego ucisku i ogrom zniszczenia zła, wszelka broń szatana, wszystko, co towarzyszy grzechowi i śmierci, wszystko, co związane z tym wielkim konfliktem, jaki od wieków toczy się na świecie między sprawiedliwością a grzechem, między złem a dobrą, między światłością a ciemnością, bowiem grzech, wszelkie zło zostanie zniszczone całkowicie. Ponieważ wszelka broń walczącego w czasie bitwy, będąc spalona, zniszczoną, dlatego psalmista Dawid w psalmie, w psalmie 46, a wiersz 10 i 11 mówi nam tak. Psalm 46, a wiersz 10 i 11 czytamy następujące słowa. 46, 11 i 12 mówi nam tak. Mówiąc, uspokójcie się, a wiecie, że ja Bóg, będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi. Pan zastępów z nami twierdzą wysoką jest Pan Bóg Jakubowy. Dlatego wiersz mówi, że który uśmierza wojnę, aż do kończyń ziemi, tak ruszy oręże i łamie i wozy od niem pali, mówiąc, uspokójcie się, a wiecie, że ja Bóg będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi. Świat ostatecznie zostanie oczyszczony z wszelkiego zła. A każda ludzka istota będzie mówiła siedzącemu barankowi na stolicy Bożej cześć i chwała na wieki. Jak to mówi nam objawiciel w 5 rozdziale, a wiersz 12 i 13. Objawienie Jana, 5 rozdział, a wiersz 12 i 13 mówi nam tak. Mówiącym głosem wielkim godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem mówiące siedzącemu na stolicy i barankowi, błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i siła na wieki wieków. A zatem mówi wyraźnie o tym, że siła jest w rękach Boga Najwyższego. Mówi dalej prorok, że dzieciem narodziło się nam. Tu prorok podaje nam wyjaśnienie, w jaki sposób wszystkie te sprawy znajdują się pod boskim zarządzeniem i nadzorem. My nie wracamy rokrocznie do dzieciątka, ale wiemy, że już to dziecię wyrosło nad króla i władcę całego wszechświata ludzkości. Dlatego też mówi, rozpoczynając od narodzenia Chrystusa Pana, który jest przedstawiony jako Syn Boży, wydany za nas, gdy poświęcił samego siebie na ofiarę przy Jordanie, a dokończył tą ofiarę na Kalwarii. Dlatego apostoł Paweł w liście do Filipensów w 2 rozdziale od wiersza 9 po 11 mówi, że Bóg nader wywyższył go i darował mu imię nad wszelkie imię, obdarzył go czcią, panowaniem, potęgą ponad wszystkich innych, czyniąc go następnym, czyli drugim po sobie, w mocy, czci i chwale. Dalej proroctwo mówi, że panowanie jego będzie złożone na ramionach, czyli dana mu będzie wszelka władza. Ojciec niebiański złożył dostojeństwo i odpowiedzialność na Chrystusa, aby był królem, który będzie panować 1000 lat jako uwielbiony pośrednik, przedstawiciel Ojca, by dokonać i zniszczyć wszystkich nieprzyjaciół prawdy i sprawiedliwości, aby wywyższyć każdego, to jest przyjacielem boskich zasad. Dlatego warto zauważyć, że ten autorytet, czyli panowanie, on obejmie te różne urzędy we właściwym czasie. On wielki pośrednik, Chrystus, kapłan, król, w którym wszystkie rodzaje ziemi będą błogosławione, będzie miał wiele nas urzędów. Urzędy te są pisane w 12 tomie epifanicznym. Jego charakter i dzieło będą rozpoznane z różnych punktów zapatrywania. Będzie on dziwny, oznaczający się czymś osobliwym, zwracający uwagę swą osobowością. Niezwykły, szczególny, nieokreślony, niezrozumiały dla wielu ludzi tego świata. Dlatego dziwny, zadziwiający, ponieważ w nim więcej, aniżeli w kim innym, będzie objawiony charakter i natura Ojca, czyli Boga Najwyższego. Radnym, czyli nauczycielem, instruktorem, pomocnikiem, kierownikiem dla całej ludzkości. Jest on wspaniałym i cudownym wzorem życia i postępowania. Bóg mocny, słowo Bóg tłumaczone w Starym Testamencie, z hebrajskiego Elohim, a w Nowym Testamencie z greckiego Theos, oprócz zastosowania do Jehowy najwyższej istoty, jest użyte w Biblii 200 razy w odniesieniu do potężnych jednostek wśród aniołów oraz potężnych osób pośród ludzi. Wyraz Elohim z jego odmianą Eloah, Elach i El użyto w Biblii około 2,5 tysiąca razy. Wyrazy te często się odnoszą do Jehowy, lecz też w wielu przypadkach odnoszą się do innych osób, a zatem z treści można dojść, do kogo je odnieść, bowiem psalmista Dawid w 82 psalmie mówi nam tak. Psalm 82, a wiersz 6 mówi nam tak. 82, a wiersz 6, i on rzekł, bogowieście, a synami Najwyższego wy jesteście. Wyraz Elohim znaczy mocny, wyraz ten jest właściwie zastosowany do Jehowy, gdyż on wszechmogący, wszystko mogący i wszystko wiedzący. Dlatego jest także właściwie stosowany do aniołów, ponieważ są im mocnymi, bowiem gdy byli posyłani do ludzi, jak to jest zapisane w księgach Starego Testamentu, widzimy, że okazywali szczególną moc jako przedstawiciele Jehowy Wszechmogącego. Wielcy ludzie, wpływowi również byli czasami nazywani Elohim mocnymi, jak Abraham oraz Mojżesz, który był przedstawiony za Boga dla Faraona. Popatrzmy, co mówi druga księga Mojżeszowa, 7 rozdział, a wiersz 1. Druga księga Mojżeszowa, 7 rozdział, a wiersz 1. Możemy odczytać, mówi tak. I rzekł Pan do Mojżesza, oto postanowiłem Cię za Boga Faraonowi, a Aaron, brat Twój, będzie prorokiem Twoim. A zatem tak w rzeczywistości było, że Bóg posługiwał się takimi mężami, aniołami pod tym względem, aby wykonywać wielkie dzieło. Dlatego też dotyczyło to również i sędziów narodu izraelskiego, którzy byli w ten sposób nazwani oraz aniołów. Następnie mówi tytuł wieczności. Tytuł ten nie mówi, że narodzone dziecko ma zająć miejsce Ojca w niebie, gdy Jezus powiedział, wstępuję do Ojca mego i do Ojca waszego i do Boga mego i Boga waszego. To on nie rościł sobie prawa, aby być równy Bogu Najwyższemu. Zawsze i wciąż potwierdzą, że Ojciec mój jest większy niżeli ja. Przyszedłem czynić wolę Ojca mojego. Dlatego tytuł ten jest jednym z przyszłego dzieła naszego Odkupiciela. On ma być Ojcem, ale wcale to nie jest sprzeczne z niebiańskim Ojcem i Jego czcią. Nazwany będzie Ojcem, ponieważ prawdziwie będzie Ojcem dla rodzaju ludzkiego, będzie życiodawcą dla wszystkich, którzy Go przyjmą pod warunkami Nowego Przymierza podczas tysiącletniego panowania. Adam miał być głową i ojcem, dawcą życia dla swego rodzaju, lecz przez nieposłuszeństwo upadł i zamiast dać swemu potomstwu wieczne życie, przekazał udział we własnym wyroku śmierci, wyrok dla swego potomstwa, a więc śmierć, która dotyka po dzień dzisiejszy rodzaj ludzki. Jezus będzie Ojcem wieczności, ponieważ kupiwszy życie Adama i jego rodzaju ofiarą swego własnego życia ludzkiego, nasz Pan otrzymał przy zmartwychwstaniu nowe życie, gdyż ziemskie swoje życie złożył na okup za Adama i cały rodzaj ludzki. Każdy członek rodzaju ludzkiego w miarę, jak będzie korzystał ze znajomości, jaka napełni całą ziemię, otrzyma od uwielbionego Chrystusa życie, życie wieczne. Ten, z którego życie będzie dane dla całego świata, jest trafnie nazwany Ojcem. Słowo Ojciec oznacza życiodawcem, a ponieważ Chrystus da życie wieczne dla ludzkości, więc zupełnie słusznym, aby był nazwany takim Ojcem życia. Będzie on Ojcem dla świata ludzkości, a w szczególności tym, którzy będą posłuszni Jego głosowi podczas restytucji, okażą posłuszeństwo. Albowiem wszyscy będący pod potępieniem potrzebują powrotu do życia, a Bóg zarządził, aby Jezus mógł być ich życiodawcą, aby w Królestwie Tysiącletnim mógł im zaofiarować powrót do wszystkiego, co było w Adamie stracone. Dlatego w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, a wierszu 11 jest napisane: bowiem przyszedł Syn Człowieczy, aby zbawił to, co było zginęło. Co zginęło? Doskonały raj, doskonałe życie, doskonałe prawa do życia i prawa życiowe. To zostało stracone. Dlatego też jest Syn Człowieczy przyszedł, aby to zbawił. Ponieważ żywot, jaki Jezus da światu w tysiącleciu, będzie owocem Jego samoofiary, dlatego jest o Nim powiedziane, że On będzie Ojcem, życiodawcą świata ludzkości. Życie to nie będzie doczesne, ale wieczne. Bez chorób, bez płaczu, narzekania, bowiem objawiciel Jan we 21 rozdziale objawienia, wiersz 4 i 5, mówi: i odszedł wszelką ze z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Następny wiersz mówi: rzekł ten, który siedzi na stolicy, oto wszystko nowe czynią, i rzekł: napisz, bo te słowa są wierne i prawdziwe. Innym tytułem jest Książem Pokoju, lecz tytuł ten nie będzie mu przyznany wcześniej, aż przy końcu tysiąclecia. Kiedy zakończy niszczenie wszystkiego, co będzie przeciwne boskim zasadom sprawiedliwości, bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod swoje panowanie. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, to jest śmierć Adamowa. Przy końcu tysiąclecia będzie poznanym, że motywem wszelkiej niesprawiedliwości było wprowadzenie sprawiedliwości wiecznej oraz wiecznego pokoju, i wtedy będzie rozpoznany, że tytuł Książę Pokoju jest zupełnie stosowną nazwą temu wielkiemu królowi. I jak prorok Izajasz mówi w 2 swym rozdziale, a wierszu 4, że przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy, że nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy. A zatem widzimy, jakże będzie to piękne życie, gdzie nie będzie jeden drugiego się bał, gdzie nie będzie jeden przed drugim się zbroić, gdzie nie będzie jeden na drugiego wymierzał, widzimy, i straszył przez i różne arsenały broni i tym podobne. Dlatego wiersz 7 mówi, że jest chwalebnym zapewnieniem, że królestwo raz ustanowione przez naszego Pana nie będzie już nigdy podbite przez innego. Temu państwu i pokojowi, które on uczyni, końca nie będzie. Nie tylko Izrael, ale i cała ludzkość może wyciągnąć lekcję, że królowie, wodzowie, najlepsi, jak i najgorsi, tracili po kilkunastu latach swoje panowanie. Pismo Święte daje nam pewność, że gdy to królestwo Króla Królów i Pana Panów opanuje świat, podbije sobie wszystkie rzeczy i doprowadzi wszystko do harmonii z boską wolą, że ono nie będzie więcej pokonane przez zło, że będzie trwać na wieki. Prorok Hiob w 34 rozdziale, a wierszu 29 mówi: gdy on sprawi pokój, któż go wzruszy? Czy ktoś może poprawić Boga w Jego działaniu i postępowaniu? Czy ktoś może zmienić Jego prawa? A zatem widzimy, że nikt nie jest w stanie zmienić, bowiem jeszcze nigdy nie słyszeliśmy ani w radiu, ani w telewizji, że słońce spóźniło się dzisiaj pół godziny ze wschodem lub zaszło pół godziny. Wszystko w oznaczonym czasie, widzimy, kwestionuje, pracuje i wszystko jest dokonane według swego porządku i czasu. Dlatego orzeczenie usiądzie na stolicy Dawidowej i na królestwie jego, aż je postanowi i utwierdzi w sądzie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki uczyni to miłość Pana zastępów. Królestwo, jakie nasz Pan ustanowi w swoim drugim adwencie, będzie rezultatem, antytypem tego, które typicznie zostało dane Izraelowi w królestwie i rządzie Dawida. Imię Dawid znaczy umiłowany. Nasz Pan Jezus Chrystus jest większym Dawidem, pomazańcem, Mesjaszem, umiłowanym przez Boga nad wszystkich innych, o których powiedział: ten, jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało, jak mówi Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, a wiersz 5. Tego słuchajcie. Bóg uczynił Jezusa dziedzicem wszystkich rzeczy i jest On też Panem Dawida, jako Dawid sam oświadczył. Gdy w tysiącleciu Jezus będzie Ojcem Wieczności, to Dawid będzie Synem Jego. Jak mówi nam psalmista Dawid w 45 rozdziale, a wierszu 17. 45 psalm, a wiersz 17 mówi tak. Miasto ojców Twych będziesz mieć synów Twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. A zatem ci starożytni prorocy Starego Testamentu będą książętami i będą synami naszego Pana Jezusa Chrystusa, bowiem oni będą wykonywać Jego wolę, bowiem królestwo, które będzie się składać z dwóch faz, fazy duchowej i fazy ziemskiej, to od Jezusa i Kościoła będą spływały wszystkie zarządzenia na, tutaj, na ziemi, wszystkich przedstawicieli, które będą, widzimy, przedstawicielami tego ziemskiego królestwa, jak prorocy Starego Testamentu, równorzędna klasa, czyli młodocianogodni prorokom tegoż, widzimy, królestwa. Dlatego te chwalebne rzeczy przez Boga wykazane nie będą dokonane ludzkim ramieniem lub gorliwością człowieka dobrze myślącego. On podda wszystkie rzeczy Synowi. Rząd ten nigdy się nie skończy, ponieważ rząd ustanowiony przez Chrystusa będzie rządem, a Chrystus będzie wielkim władcą przez całe 1000 lat. Dlatego też wyjdziemy do pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, a wiersz 24 mówi nam tak. List do Koryntian, 15 rozdział, a wiersz 24 czytamy. A potem będzie koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką zwierzchność i moc. Bo On musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi Jego, a ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć, bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi Jego, a gdy mówi, że Mu wszystkie rzeczy poddane są, jawne jest, iż oprócz tego, który Mu poddał, wszystkie rzeczy, a gdy Mu wszystkie rzeczy poddane będą, wtedy też i sam z tym będzie poddany temu, któremu poddał wszystkie rzeczy, aby był Bóg wszystkim i we wszystkich. Również prorok Zachariasz w podobny sposób do nas się wyraża i mówi tak. Prorok Zachariasz w 14 rozdziale, a wierszu 9 mówi tak. A Pan będzie królem nad wszystką ziemią. W ony dzień będzie Pan jeden i imię Jego jedno. Nie będzie innych bogów, nie będzie innych doprzywódców, lecz Pan będzie sprawował całą władzę. Dlatego w tysiącleciu Chrystusa wszelka ciemność będzie musiała ustąpić boskiemu światłu sprawiedliwości. Ludzie będą mogli dostrzec czystą, piękną prawdę bez domieszek błędu, różnych ludzkich myśli, poglądów oraz różnych tradycji. Prorok Izajasz w 29 rozdziale, a wierszu 18 mówił, słyszą dnia onego głusi, słowa ksiąg, a z mroku i z ciemności oczy niewidomych patrzeć będą. A wiersz do 24 mówi, i staną się rozumnymi błądzący duchem, a szemracze nauczą się umiejętności. Wielość to dzisiaj chce jak gdyby podważyć, dlaczego Bóg nie panuje nad swoją sytuacją. Pewnie jest sędziwym, staruszkiem i dlatego też nie może panować nad tymi wszystkimi sprawami, lecz my zdajemy sobie sprawę, że Bóg jak najbardziej panuje nad tym wszystkim. Dlatego też wiele jest szemrań wobec istoty Boga pod takim czy innym względem. Lecz to mówi, że ci szemracze również nauczą się swojej umiejętności. Fragment ten wyraźnie wskazuje, że ci, którzy w tym życiu nie potrafili ani pojąć, ani zrozumieć rzeczy odnoszące się do wiary, żyjąc w błędzie i pod przekleństwem, w tysiącleciu ujrzą i zrozumieją prawdę, która wyzwoli z częściowego lub całkowitego błędu. Król będzie panował w sprawiedliwości. Nie będzie tam różnych furtek wyjścia, obejścia, przekupstwa, W taki czy inny sposób będzie prawo i laska żelazna. Albo tak, albo nie. Jeżeli ktoś się dostosuje do podstawy prawa, będzie mógł korzystać z wspaniałych przywilejów. Jeżeli nie, to będzie musiał pożegnać się z życiem. Dlatego wtedy w tysiącleciu otworzył się oczy ślepych, a oczy głuchych otworzone będą. Wtedy podskoczy chromy jako jeleń, a niemy język będzie śpiewać, jak mówi nam prorok Izajasz w 35 rozdziale swego proroctwa. A prorok Ezechiel w 36 rozdziale proroctwa mówi tak. Prorok Ezechiel, 36 rozdział, od wiersza 25 możemy zauważyć, mówi tak. I potropię was wodą czystą, a oczyszczeni będziecie od wszystkich nieczystot waszych i od wszystkich plugawych bałwanów waszych. Oczyszczę was i dam wam serce nowe, a ducha nowego dam do wnętrzności waszych i odejmę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce mięsiste. Ducha mego, mówię, dam do wnętrzności waszej, a uczynię, że w ustawach moich chodzić i sądów moich przestrzegać i czynić je będziecie. A będziecie mieszkać w ziemi, którą dał ojcom waszym i będziecie ludem moim, a ja będę Bogiem waszym. Te słowa były skierowane do narodu izraelskiego. A zatem tu się wypełni obietnica, która była dana Abrahamowi, że w twoim nasieniu będą błogosławione wszystkie narody świata, jako piasek morski i jako, widzimy, gwiazdy niebieskie. Dlatego wielu mężów wyglądało wypełnienia się tych obietnic, lecz jednak nie mogli doczekać się tak prorocy Starego Testamentu, jak Jakub i wielu innych. Dopiero ten okres czasu wypełni te obietnice, gdzie Pan zapanuje i będzie miał w swoich rękach wszystko. Dlatego te obietnice w zupełności się wypełnią. Przy pomocy prawdy Bóg oczyści od wszelkiej nieczystości Adamowej cały wybrany naród Izraela, gdzie grzeszyli przeciwko zakonowi Mojżesza oraz oczyści wszystkie narody z grzechu, zła, degradacji. Wszystkie urzędy Chrystusa i Kościoła będą miały odpowiednie zastosowanie, przyprowadzenie ludzkości do znajomości i doskonałości. Z ziemskimi przedstawicielami Królestwa Chrystusowego tu na ziemi będą prorocy Starego Testamentu, jak również młodociano godni, a lud obecnie poświęcający może być służyć im pomocą. Dlatego patrząc wstecz na historię świata, z tego punktu zapatrywania utrzymujemy chwalebny widok boskiej mocy, mądrości, sprawiedliwości i miłości. Widzimy, jak Bóg może opanować wszelkie wysiłki ludzkie, aby ostatecznie bez pogwałcenia czyjejkolwiek wolnej woli każdy członek ludzkiego rodu był dostatecznie doświadczony i wypróbowany, mógł w słusznym czasie ocenić, że to było wszystko czynione dla dobra człowieka. Wielu chrześcijan modli się, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja na ziemi, tak jak jest i w niebie. Modlą się tylko, nie rozsądzają tych spraw. Przejmują tak, jak to tylko leci. A my im więcej dostrzegamy ten brak wiary, zwątpienia, jakie dzisiaj dotyka wielu ludzi i zaćmienia w tym przedmiocie, tym więcej powinniśmy oceniać światło prawdy i dziękować Bogu, że otworzy oczy naszego wyrozumienia ku zrozumieniu Jego słowa i tak wspaniałych obietnic. Bądźmy uważnymi w naszym postępowaniu, ufni w słowa Pisma Świętego, że światłość Ewangelii Chrystusowej oświeci w słusznym czasie całą ludzkość, wyzwalając z różnych przesądów, zabobonów i wiele innych złych rzeczy. To Bóg powiedział w swoim słowie, że tego dokona, jak mówi prorok Izajasz w 55 rozdziale, a wierszu 11. Tak ci będzie słowo moje, które wyjdzie z ust moich, nie wróci się do mnie próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, na co je poślę. Bóg jest skuteczny w różnych okolicznościach i warunkach, a dla przeprowadzania swych zamiarów używa różnych środków, zapewniając nas, że wszystko, co przedsięwziął, to tegoż dokona. Dlatego jak czytaliśmy w wierszu 7 naszej lekcji, że ku rozmnożeniu tego państwa pokoju nie będzie końca. On zwycięży wszystko zło. Po zniszczeniu złego wszelkie stworzenie na niebie i na ziemi będą chwalić Boga. Wszelkie kolano zegnie się i wszelki język będzie wyznawał Pana Boga. Popatrzmy, co mówi Pismo Święte w tej sprawie. Objawiciel Jan w 15 rozdziale, a w wierszu 4, który mówi nam bardzo wyraźnie. Któż by się Ciebie nie bał, Panie, nie wielbił imienia Twego, gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem Twoim, że się okazały sprawiedliwe sądy Twoje. Również apostoł Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale, a wierszu 11 mówi, bo napisano, jako żyję ja, mówi Pan, iż mi się każde kolano ukłoni i każdy język wysławiać będzie Boga. A gdy przyjdą czasy wielkiego ucisku, to wiemy, że wszystkie narody zapragną tejże wspaniałej sprawiedliwości. Jego królestwo nie będzie miało przeciwników. Będzie panować od morza aż do morza i od kończyn ziemi aż do kończyn ziemi, jak mówi psalmista Dawid w 72 psalmie, a wierszu 8. Psalm 72, a wiersz 8 czytamy. Będzie panował od morza aż do morza i od rzeki aż do kończyn ziemi. Po skończeniu 1000 lat odda królestwo swemu Ojcu. To nie ma znaczyć, że prawa i porządek nie będą przestrzegane. Królestwo Chrystusowe pomoże ludzkości wydobyć się z upadłego stanu, dlatego jest zamiarem Bożym, aby Chrystus ustąpił ze swego królestwa i aby ono mogło być włączone do wielkiego królestwa Jehowy i na zawsze pozostało jego częścią, a jego Syn Chrystus, aby współpracował razem z swym Ojcem. Dlatego wierzymy, że prawda boska zawsze wyjdzie na jaw. Możemy dać pewien przykład, jak w rodziny jakiś spisek dokonali bracia Józefa, który poszedł, aby sprawdzić, jak oni pasą swoje trzody, to co oni z nim zrobili. Poknuli spisek po to, aby jego, widzimy, zamordować najpierw, później sprzedali go Ismaelitom do Egiptu i wtedy, gdy wrócili z powrotem, przynieśli ojcu zbroczoną szatę we krwi i pokazali mu, oto dowód, że ten twój syn Józef został rozszarpany przez zwierzęta. Czy to było prawdą? To było przyjęte, widzimy, przez ojca jako prawda, lecz ta prawda wyszła po 13 latach, bowiem mając 17 lat został sprzedany do Egiptu, a gdy miał 30 lat, wtedy dopiero stanął jako druga ręka po faraonie, czyli jako premier rządu egipskiego. Dlatego też jak ostrożni powinniśmy być w tym, co ktoś nam mówi. Powinniśmy przyjmować te wszystkie sprawy obiektywnie. Jak wtedy dopiero będziemy mieli większe rozeznanie w tym, gdzie leży prawda. Bowiem jeżeli osoba jedna powie, może być półprawdy, ale jeżeli wie, to wtedy może być cała prawda. Dlatego Jezus powiedział do swoich naśladowców, gdy miał ich opuścić, wy jesteście światłością świata, tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli i chwalili w Ojca waszego, który jest w niebiesie. Popatrzmy, co mówi Ewangelia Mateusza w 5 rozdziale od wiersza 14. 5 rozdział Ewangelia od wiersza 14 mówi, wy jesteście światłością świata. Nie może się miasto ukryć na górze leżącym, ani zapalają świecy i stawiają je pod korzec, ale na świecznik i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesie. A zatem wyraźnie mówi, niechaj świeci światłość wasza przed wszystkimi ludźmi. Wy jesteście solą ziemi, tak mówił do swoich naśladowców, a wiemy, że sól jest środkiem konserwującym i dzisiaj żyjemy w takim czasie, gdzie jest brak tej soli, czyli nowych stworzeń, Dlatego też jest coraz większe zepsucie wśród społeczeństw ludzkich. Dlatego mówi, wy jesteście tym światłem i mamy przyświecać. Niektórzy powiadają, że intencje się liczą. Jak wiemy, intencje oczywiście są dobrą rzeczą, ale intencje mogą mieć bardzo dużo kwiatów, ale mogą mieć bardzo mało owoców. Lecz uczynki to są owoce, które bardziej są, widzimy, uznawane przez Boga. Dlatego jak naturalne światło oświeca drogę naturalnemu oku, tak prawda oświeca oczy naszego wyrozumienia. Dlatego, drodzy bracia i siostry, możemy być wielce wdzięczni Bogu Jezusowi Chrystusowi, że możemy korzystać z światła prawdy, która coraz nam bardziej przyświeca i uwalnia nas z różnych błędów, tradycji i zabobonów. Gdzie wielu ludzi jest pogrążonych w tych, ale wiemy, że on przeciwnik, szatan, diabeł, zaślepia im umysły, aby im nie świeciła światłość Ewangelii Chrystusowej. A gdy on będzie związany, to wtedy ta światłość przyświeci dla wszystkich innych i wszyscy inni będą mogli korzystać z tejże wspaniałej światłości. Dlatego też możemy być wdzięczni wielce Bogu Najwyższemu, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, że powołał nas do prawdy, że daje nam się zapoznać z Jego planem, z Jego wspaniałymi radami i wskazówkami, jakie wypływają z Księgi Żywota, że pokazuje nam tak wspaniałe perspektywy co do przyszłości całego świata ludzkości. Lecz Bóg najpierw kieruje swoją uwagę do swych wiernych, a później dopiero do świata ludzkości. I wiemy, że jeszcze nie wyciągnął ręki do świata ludzkości, bowiem wyraźnie mówi ewangelista Jan w swym 9 rozdziale, a wierszu 31. 9 rozdział, a wiersz 31 mówi, a wiemy, iż Bóg grzeszników nie wysłuchiwa, ale jeśli by kto palcom Bożym był i wolę Jego czynił, tego wysłuchiwa. Czyli widzimy bezpośrednio, Bóg nie ignoruje sprawy grzesznika. Jeżeli grzesznik pragnie czynić pokutę, jeżeli pragnie wierzyć w Boga, w Jezusa Chrystusa, jest zawsze i wciąż podać mu rękę, aby wyprowadzić z tego grzechu degradacji. Wierzymy, że tego dokona w odpowiednim czasie dla świata ludzkości. Dlatego korzystajmy z tej światłości nadal, bowiem gdy tak będziemy czynić, to wtedy odniesiemy wspaniałą radość i błogosławieństwo, a tegoż błogosławieństwa ja braciom i siostrom z całego serca życzę, jak również sam pragnę. Na tym kończę i dziękuję za uwagę.
Dziękujemy.